I jak bardzo często, jak niemal codziennie o tej porze udajemy się do Kijowa. Dzisiaj rozmowa Sandry Soluch z Maryną Stepańską, właśnie z Kijowa, przy kawie. Przy kawie nie Sandra, ale jej rozmówczyni. No a przy kawie także nie o bombardowaniu, nie o rakietach, jak to najczęściej bywa, te rozmowy w czasie wojny. Nie o pomocy żołnierzom, nie o pomocy rannym, tylko o muzyce. Proszę posłuchać.
Jestem w kawiarence, cieszę się małym cappuccino, które ktoś zrobił mi. Te małe rzeczy. Tak, niezbyt często dziś. Jak często chodzisz na zakupy teraz? To oczywiście zależy, chociaż często chodzę tam tylko na spacer, bo nie ma za dużo takich miejsc, w które można pójść. To dla mnie powód, żeby wyjść. Kupuję na przykład tylko butelkę wody. W sumie prawie codziennie, jeśli jest pogoda. Oglądałaś Eurowizję? Tak, tym razem tak. I Polska też mi się bardzo podobała. Byłam wzruszona, że część utworów była zadedykowana Ukrainie. I to rozpoczęcie w kolorach naszej flagi, to było wspaniałe. Teraz macie szansę wygrać. Liczę na to tak bardzo. Jestem wielką fanką zespołu Kalusz od 2 lat. Dla mnie to jedni z najlepszych ukraińskich muzyków. Bardzo się ucieszyłam, że dostali tę szansę. Są wspaniali. Nie mówię tego dlatego, że jestem Ukrainką i patriotką. Naprawdę jestem fanką.
Z Maryną Stepańską, fanką, jak słyszymy, zespołu Kalusz, rozmawiała Sandra Soluch.
W środku dnia.
No a teraz do stołu zasiądziemy, życzyć smacznego Państwu, czy niesmacznego, bo o jedzeniu będziemy rozmawiali w dość specyficzny sposób, no bo być albo nie być dla hodowli, dla mięsa. Do Komisji Europejskiej wpłynął wniosek inicjatywy obywatelskiej, wniosek związany z chęcią całkowitego zakazu uboju zwierząt na pokarm na terenie całej wspólnoty. Projekt złożyła włoska grupa End the Slaughter Age, czyli Zakończmy wiek rzezi. Chcą, by jedyne dostępne mięso pochodziło z laboratoryjnych probówek. Oczywiście dostępne miały być także roślinne zamienniki, jeśli tak można powiedzieć, mięsa z roślin. No, jeśli w ciągu roku pod projektem podpisze się 1 000 000 osób, to komisja będzie zobligowana do tego, by tym projektem się zająć, tą propozycją całkowitego zakazu uboju zwierząt na pokarm. Czy to postulat radykalny, czy też dramatycznie nielogiczny i dramatycznie radykalny, nienaturalny? Dla niektórych wcale nie. Dla niektórych to jeszcze dość mało, za mało. To pomysł zbyt ograniczony, za mało radykalny. Kto jest takiego zdania? Polska europosłanka Sylwia Spurek, która mówi, że zakaz uboju to naprawdę dla niej zdecydowanie za mało i nie poprze takiego.
To oznacza dalsze wykorzystywanie zwierząt w hodowlach, tylko w tych hodowlach zwierząt na komórki wykorzystywane do mięsa komórkowego. Ponieważ ja jestem przeciwniczką eksploatacji zwierząt i przeciwko hodowaniu zwierząt także na mięso oraz jestem przeciwko testom na zwierzętach. Ten pomysł dalszej eksploatacji zwierząt, oczywiście w mniejszym zakresie, ale jednak jest w mojej ocenie chybiony. My powinniśmy iść w kierunku dostępnych bardzo szeroko na wyciągnięcie ręki produktów, które pochodzą z roślin, a nie zastanawiać się, jak w inny sposób dalej wykorzystywać zwierzęta.
Czyli całkowity zakaz.
Tak, całkowity zakaz, a wniosek nie idzie w tym kierunku.
Czyli pani tego wniosku nie podpisze?
Nie.
Wniosek zbyt mał, radykalny zdaniem Sylwii Spurek. O jej postulacie rozwiązania systemowego już za chwilkę powiemy, albo ona sama powie. Natomiast teraz pan Andrzej powie, co myśli o tym projekcie i o tej ścieżce nawet legislacyjnej, która być może zostanie otwarta. Panie Andrzeju, dzień dobry.
No witam, dzień dobry. No tak trochę i śmieszno, i straszno, że tak powiem. Właśnie się patrzę na swojego kota, który tu wcina wątróbkę. No i teraz co? Ten kot nie będzie mógł jeść wątróbki, dlatego że no, jest zakaz zabijania zwierząt.
Będzie, znaczy być może będzie, albo taki jest wniosek.
Jeszcze
nie decydujmy.
Także kot będzie miał problem, no ale nie poważnie już mówię.
A kot jest, że tak powiem, naturalnie mięsożerny, tak?
No oczywiście, że tak. Kot niczego innego oprócz mięsa nie je. Ale chodzi mi o to, że to, rozumiem ludzi, którzy nie jedzą mięsa z przyczyn jakichś tam religijnych, czy z powodu jakichś tam przekonań i tak dalej. Ale
no jest to spora grupa ludzi i grupa rosnąca.
Organizm człowieka z tego, bo moja córka kiedyś przez dłuższy czas nie jadła mięsa. Mhm. No i rozmawiałem o tym na ten temat z lekarzem. Nie? To mówię, że no, po prostu organizm człowieka jest tak ustawiony, mówiąc kolokwialnie, że jednak to mięso jako źródło tego białka, tam protein, czegoś tam jest, no po prostu potrzebuje tego mięsa. Oczywiście no, w granicach rozsądku, tak?
Bardzo ważna uwaga. No, z pewnością wszyscy, którzy, panie Andrzeju, którzy są wegetarianami, no, udowadniają, że bez mięsa żyć można.
No można żyć, no ale co to za życie bez schabowego z kapustą? To...
No to jest kwestia wyboru już. Natomiast tak, ale... my idziemy dalej, albo te środowiska, które no, nie tylko po prostu praktykują weganizm czy wegetarianizm, ale apelują, żeby zakazać uboju zwierząt w całej Unii Europejskiej. I o to właściwie dzisiaj pytamy, co pan na to? Rozumiem, że nie.
Ja uważam, że nie. Oczywiście należy pilnować tego, żeby ten ubój tych zwierząt następował po prostu w sposób jakiś taki no, humanitarny i no, nie zabijać tych zwierząt bez potrzeby. No bo z tego, co ja się orientuję, to te zwierzaki są zabijane czasami, no powiedzmy, w nadmiarze, tak? Ale żeby to następowało w sposób jakiś taki, no, w cudzysłowie mówiąc, ludzki, humanitarny, jeżeli można mówić.
Czyli jeżeli to prawo zmieniać i korygować, to w tę stronę.
To w tą stronę, a nie po prostu pozbawiać mnie sobie zjedzenia. Bo ja mówię, ja tam nie zabijam oczywiście, oprócz ryb, nie? No bo ja czasami sobie wędkuję, złowię kilka ryb. Też nie łowię nigdy więcej, niż jestem w stanie zjeść. Nie? Ale mówię, no, żeby to jakoś przebiegało w sposób taki no, mniej więcej humanitarny, a...
Pan Andrzej, krótko myślę, że już znamy dobrze pańskie zdanie. Dziękuję, panie Andrzej.
Dokładnie, no dziękuję, pozdrawiam, cześć.
Witam pana Wiktora.
Dzień dobry. No, proszę pana, tu znowu zaczyna pobrzmiewać to, o czym chwilowo było ciszej, ten cały New Age, a w oparciu jeszcze o to Hare Krishna, o to całe antychrześcijańskie jakieś takie wygłupy.
Pan to jakby w tej chwili ten wniosek wrzuca do szerszego kontekstu pana zdaniem obecnego.
No a proszę pana, jeśli chodzi o mięso, to nawet w Piśmie Świętym można przeczytać, a konkretnie w księdze proroka Izajasza, że pan urządzi dla wszystkich ludów ucztę z pożywnego mięsa i z wybornych win. No ale to chodzi o to mięso, prawda?
Mówił pan Wiktor, powołując się na pismo. Dziękuję serdecznie. Obiecałem, że Sylwia Spurek przedstawi jeszcze swój postulat. No to ona postuluje rozwiązanie systemowe. Europosłanka, która nie poprze inicjatywy zakazu uboju zwierząt na terenie wspólnoty europejskiej, ponieważ jest to jej zdaniem zbyt mało radykalne przedsięwzięcie, zbyt mało radykalny apel. No i ona uważa, że mleko roślinne i mięso z warzyw dostępne powinno być dla wszystkich, a powinno to wspomagać dofinansowanie i to jest dla niej sposób na ratowanie świata.
Gdybyśmy postarali się wykorzystywać tyle ziemi, ile teraz wykorzystujemy na pasze dla zwierząt, na wyprodukowanie jedzenia dla ludzi, z dużym prawdopodobieństwem, jak twierdzą ludzie nauki, moglibyśmy zapobiegać zjawisku głodu na świecie. Niestety, biorąc pod uwagę to, ile ziemi jest wykorzystywanych na jedzenie dla zwierząt, a ile z tych zwierząt uzyskujemy jedzenia dla ludzi, mamy do czynienia po prostu z bardzo niecelowym wykorzystaniem obecnych zasobów. I oczywiście takie operowanie instrumentami finansowymi i fiskalnymi, żeby ta żywność etyczna, zdrowa, smaczna, roślinna była po prostu dostępna dla każdego, bez względu na zawartość portfela i bez względu na to, gdzie ktoś mieszka. My jesteśmy w stanie zaoferować ludziom dobre jedzenie, zdrowe jedzenie, zapobiegać ubóstwu żywieniowemu, zapobiegać katastrofie klimatycznej.
Sylwia Spurek, czy to jest realne, czy to jest możliwe, co na to nauka? Czy to głównie idee, czy jednak oparcie się o badania? To wszystko będziemy analizować dzisiaj. No ja zapraszam Państwa 618654654 1225 Radio Poznań, audycja w środku dnia. I tutaj Pani Wioletta, dzień dobry.
Dzień dobry. Więc tak, okej, zakazać w Unii Europejskiej, czyli poza Unią Europejską już będzie można, czyli my będziemy mieć ogromne koszty gospodarcze, no bo ponieważ to będą koszty, my będziemy z kolei uniezależnieni od innych państw. Jednak rolnictwo, hodowle to jest rynek pracy. Tam ileś osób przez to zarabia. To są podatki odprowadzane do gminy za fermy. To jest bardzo duży jednak areał gruntów.
To pani, więc proszę, aspekt ekonomiczny.
Przeciwnie. Dlaczego ktoś nam mówi, że mamy czegoś nie robić, skoro powinniśmy się cieszyć, że coś robimy, jest, ludzie mają pracę, jest obrót w gospodarce.
A jeśli pani Spurek podkreśla, że to jest nieetyczne, a poza tym wbrew... Wbrew ekologii.
Przepraszam,
właśnie.
Wytworzenie samych telefonów komórkowych i ich używanie jest najbardziej ekologiczne, więc powinniśmy wyrzucić wszystkie telewizory cienkie oraz telefony, bo są też bardzo nieekologiczne. No, pani Spurek jest bardzo etyczna, bardzo się martwi o zwierzątka, no o dzieci mordowane. W Polsce jest bardzo promuje aborcję, więc to człowiekiem się nie martwi, a martwi się o zwierzątka. Więc taki trochę dziwny paradoks jest u pani Spurek.
Pani Wioletta, dziękuję. Pan Marcin?
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
No, wszyscy przede mną mówili rzeczy, które są istotne. No i tak jak tutaj pani zwróciła uwagę, no pomysł, no wie pan z czego, ja bym chciał powiedzieć dosadnie, z czego ten pomysł jest taki typowo zdalnie. No bo no niech pan sobie pomyśli na co. Okej, ja powiem tak, dla tych wszystkich, ja też czekam, żeby ktoś zadzwonił, może jakiś wegetarianin, weganin, który przekona nas tu wszystkich, którzy do tej pory dzwonili, którzy... ja dzisiaj akurat mam krówkę, przepraszam, steka na obiad bardzo lubię. Niech mnie przekona, że ten pomysł ma rację, a inaczej, ja nawet się pod nim podpiszę.
Panie Marcinie, a czy pan chciałby przekonywać kogoś, że ma jeść mięso, czy nie?
Nie, ale dlaczego ktoś mnie ma przekonywać, że nie mam jeść mięsa? Teraz jak te osoby, które tam tak walczą w tej Unii Europejskiej, które chcą złożyć ten... Jak oni przekonają jakiegoś starego, nie wiem, wodza, nie wiem, w indiańskiej, w afrykańskiej wiosce, żeby on nie zjadał mięsa, to ja też to wrzucę.
Też można wrzucę powiedzieć, pani europosłanka trzyma pana za słowo w tym momencie.
Dobra, okej, no niech ona to zrobi, ale wie pan, to są pomysły pierwszego świata, ja to zawsze mówię. Bo zawsze mówiliśmy o trzecim świecie, a to są tak błahe pomysły. Ci ludzie nie mają nad czym dewagować i pieniędzy wydawać na takie bzdury. Tak jak powiedziała ta pani, no wytworzenie, tutaj jesteśmy tacy pro-eko, autobusy elektryczne, samochody elektryczne, wszystko na prąd. A tak jak była już audycja, kto to będzie utylizował, gdzie to będzie utylizowane? W Afryce, gdzieś na pustyniach wszyscy dostaniemy po zdrowiu, może już nie my.
Pan Marcin akurat nieco wzburzony, ale nawet na taki pomysł.
To są takie głupie pomysły, to są tak głupie tematy, na które naprawdę szkoda czasu, ja bym miał inne tematy, żeby się poruszyli.
Ale ja protestuję, bo to jest tak zwana agenda działań grup.
Ostatnia rzecz.
To formalnie weszło do Komisji Europejskiej jako wniosek.
Ostatnia malutka rzecz, może tym ludziom to też pomoże. My jako zjadacze tego mięsa przestańmy w końcu marnować. przestańmy kupować na zapasy, nie róbmy tego wszystkiego do przodu, kupujmy sobie po tyle, ile tylko możemy zjeść, nie marnujmy tyle jedzenia. Jak będziemy gospodarzyć się jakoś tak, tak ekonomicznie, tak dobrze, mądrze, to tych zwierząt też będzie jakby zabijane mniej, no bo jak my...
Z pewnością, chociaż i tak tutaj się pan Marcin rozmija z panią Spurek i tego typu podejściem. Panie Marcinie, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Jasne i wyraźne stanowisko, nawet bardzo wyraźne, bo emocjonalne, powiedziałbym również. Po wypowiedzi pani polityk, po wypowiedziach słuchaczy, to może czas na głos naukowca. Profesor Marcin Pszczoła z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Były takie badania prowadzone, które pokazywały, jak wpłynęłoby ograniczenie mięsa na ograniczenie emisji. I początkowe ograniczenie jest dość spore, ale przy założeniu, że pastwiska, głównie w Puszczy Amazońskiej, były lasem, zostały usunięte połacie drzew i na tym miejscu są teraz pastwiska. Gdyby zlikwidować te pastwiska, ale warunek jest taki, że one były zalesione, to wtedy mamy ten zysk w postaci ograniczenia emisji metanu, dwutlenku węgla, lasy pochłaniają dwutlenek węgla dodatkowo. To zrównoważona dieta powoduje ograniczenie ilości mięsa, sprawdzanie jakiej jakości jest mięso i produkty zwierzęce i skąd one pochodzą. Jeżeli one pochodzą ze zrównoważonych hodowli, jeżeli wiemy, że to mięso jest dobrej jakości, wtedy też pomagamy środowisku, bo te hodowle w mniejszy sposób oddziaływują negatywnie na środowisko. Jest też jeszcze jeden aspekt, bo jak widzimy kozice górskie, czy widzimy owce, które się pasą na zboczach, tam nic nie posadzimy. Czyli w tym przypadku zaprzestanie hodowli zwierząt pozbawiłoby tego białka zwierzęcego właśnie tych rejonów, gdzie ta hodowla rolna nie jest zaawansowana, gdzie nie mogłyby powstać uprawy, które mogłyby być przeznaczone na jedzenie dla ludzi.
Czyli dieta zrównoważona, także mięsna, ale z hodowlą nie totalnie uprzemysłowioną, z jaką mamy dzisiaj w wielu miejscach do czynienia, ale z taką, która zwierzętom zapewnia dobrostan. To najlepiej rozumiany powrót do natury. Mówią przeciwnicy ideologii wege i zwolennicy odchodzenia od chowu przemysłowego z kolei, a więc gdzieś taki środek, jeśli można tak powiedzieć. Ale wege to nie jest ideologia z kolei, a ratowanie świata i ludzkości, tak mówi Sylwia Spurek. Wpływ zakazu produkcji mięsa byłby minimalny, a skutki takiego zakazu dla ludzi nie są de facto brane pod uwagę przez promujących ten światowy wegetarianizm, czy europejski wegetarianizm. Tak zdaje się odpowiadać profesor Marcin Pszczoła. Faktem jest, że wniosek inicjatywy obywatelskiej o całkowity zakaz uboju zwierząt w Unii Europejskiej, uboju na pokarm, prawdopodobnie będzie po zebraniu miliona podpisów, bo cóż to jest milion podpisów w perspektywie zbierania wśród wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Prawdopodobnie wejdzie pod obrady i będzie rozpatrywany przez Komisję Europejską. Co państwo o tym sądzą? Zapraszam do rozmowy 618-654-654. Pan Ryszard, pan Paweł, zapraszam. Pan Ryszardzie.
Powiem panu tak, że tak naprawdę pani Skórek to radykalnie powinni zabronić się wypowiadać. To po pierwsze. Radykalnie.
To teraz pan radykalnie tutaj stara się ograniczyć możliwości.
Unia Europejska, jeżeli by się będzie zajmowała takimi pierdołami, bo są pierdoły, to jest po prostu do wykasowania, bo naprawdę zajmują się, tak jak zajmowali się żarówkami, zajmowali się chyba wszystkim. To są pierdołe ludzie.
Panie Ryszardzie, dobrze, ale jest formalny wniosek. Jest formalny wniosek, który będzie rozpatrywany.
Po co jedzenie z jakichś tam liści nazywać mięsem? No nie możemy nazywać mięsem.
Powiem panu, to jest ciekawa uwaga.
Cały ten wege, i powiem panu, że sałatkę rybną, jak robią, nie? To specjalnie siekają na cienkie igiełki seler. Żeby, jak pan je, żeby mózg oszukać, że to niby są ości. Rozumie pan?
To znaczy, pan mówi o żywności wegetariańskiej, tak, która ma przypominać
tak,
taką...
I teraz jak pan je, to pan myśli, że faktycznie jest ryba, bo pan ma zsiekane tak cieniutkie warzywo, które jest igiełką i jak pan...
No wie pan, no trzeba oszukać te nasze przyzwyczajenia, no prawda? Bo inaczej to byśmy nie przyjęli.
No to jest oszukiwanie samego siebie. No to przecież ci ludzie, ci weganie, to już jak zaczynają o tym mówić, to sami siebie oszukują.
Ale wybierają i idą sobie tą drogą, bo to jest dla nich dobre, jak twierdzą.
No właśnie,
jakby też nie możemy negować takich wyborów poszczególnych osób.
Dobra, tylko że widzi pan, no to jeżeli on oszukuje sam siebie, no to dalej chce oszukiwać innych.
Czyli pan Ryszard nie rozumie...
To niech sobie nazwie po prostu to na przykład sałatkę jakąś tam... Kurde,
czyli to nie używać określenia nie sztuczne nie mięso, no, czy, no, bo ono jest fałszuje rzeczywistość. Albo mięso, albo nie mięso. Dobra, panie Ryszardzie, dziękuję bardzo. Pan Paweł teraz.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja patrzę na panią Spurek, to ograniczałem się tylko do jej zdrowia fizycznego. Ja tamtego zdrowia, powiem szczerze, no, nie widzę.
Mam prośbę ogromną. Może nie odnośmy się ad personam, ale użyjmy argumentów wobec argumentów. To będzie o wiele zdrowsze.
Ja rozumiem, panie redaktorze, tylko to jest dość istotna rzecz, bo jeśli ktoś coś planuje, to najlepiej to jest pokazać na sobie. Tak,
ale
ja jestem.
Panu może się wydawać, pana oczy mogą mylić. Proszę się odnieść. Proszę się odnieść do tych uwag, które przekazują zwolennicy wegetarianizmu i tego nawet bardziej jeszcze radykalnego podejścia, które pani Spurek prezentuje, czyli całkowity zakaz nie tylko uboju, ale i hodowli i przejście na całkowicie roślinne żywienie.
Pamiętamy wszyscy, jak to kiedyś jeszcze za głębokiego komunizmu z braku masła wprowadzono margarynę, tłumacząc wszystkim, że to jest super zdrowe i 10 razy jeszcze lepsze od masła. Potem się okazało, że zawierają tłuszcze tak zwane trans, czyli przetwarzane w sposób sztuczny, uwodorniane i tak dalej.
No
i tak dalej.
Koagulatory bardzo niezdrowe, bo trzeba było ten olej zagęścić.
I teraz, jeśli chodzi o wszystkie inne te robienia kotletów z warzyw, okaże się, że te procesy, które tam trzeba wprowadzić, żeby to w ogóle cokolwiek przypominało do zjedzenia, będą podobnie chemiczne, będą jakieś tam inne...
Panie Pawle, odjechał pan. To ja, kontynuując tę pańską wypowiedź, bo już pana nie słychać prawie wcale, dziękuję serdecznie, przejdę do wypowiedzi dotyczącej właśnie tego, jaka jest jakość żywności. Warto może wspomnieć o takich pułapkach, bo chyba tego pan chciał dotknąć, i niebezpieczeństwach związanych z żywnością wegetariańską. Dieta bezmięsna wymaga bowiem, no, trzeba by powiedzieć, właściwie bardzo pieczołowitego przygotowania, przemyślenia, analizy i wyboru produktów naprawdę dobrej jakości. To nie jest tak, przechodzę sobie na inne jedzenie, wyrzucam mięso i już wszystko załatwione. Dietetyk Joanna Rumińska mówi, że mięso jest naturalnym pokarmem dla człowieka, w pełni zdrowym i trawionym. Jego brak powoduje z kolei niedobory żelaza, cynku, jodu, witaminy B12 i tak dalej, które należy regularnie uzupełniać. Tutaj ta pieczołowitość jest niezbędna, jeżeli rezygnuje się z mięsa. No ale jest jeszcze jeden aspekt. Często o diecie wegetariańskiej myślimy jako o wyjątkowo zdrowej. No a zdecydowanie większość tego typu dostępnych produktów na co dzień to jedzenie, jak twierdzi pani Joanna Rumińska, niestety wysoko przetworzone.
Każda dieta, którą stosujemy, każdy styl żywienia może być niezdrowy. I kiedyś miałam pacjenta, który ćwiczył, był bardzo świadomy, był weganinem, i mówił, że ćwiczy jogę codziennie rano o poranku, po czym jak doszliśmy do kwestii jego odżywiania, to się okazało, że on jadł praktycznie same fast foody wegańskie i tam nic zdrowego w tym nie było. Więc jasne, dieta wegetariańska czy wegańska może być bardzo niezdrowa, nawet gorsza niż dieta mięsna.
Nawet kupując takie zwykłe produkty z półek sklepowych?
Wysoko przetworzone? Tak.
Trzeba więc bardzo, bardzo zwracać uwagę na to, co się je. Czy to dieta wegetariańska, czy nie wegetariańska. 618-654-654. Pan Olek, pan Darek. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Mam taki pogląd, że oczywiście jest to może jakiś pomysł na żywienie w ogóle ludzkości, bo przede wszystkim natura trochę uniknęłaby pewnych nieprzyjemnych zapachów i tam skażenia środowiska w taki czy inny sposób, ale przede wszystkim powinno się na rynek tworzyć artykuły czy żywnościowe, które pochodzą na przykład z jakichś tam powiedzmy warzyw czy innych rzeczy i przetwarzać to i sprawdzić, jak ludzie do tego podchodzą i w ogóle czy to będzie miało zbyt. Poza tym, tak jak kiedyś przedmówca mówił dawniej, że trzeba by było No, ograniczyć produkcję tego mięsa, bo my produkujemy bardzo dużo różnych drobiu i nie tylko...
No tak, ale pan mówi o tym aspekcie nadprodukcji, czy też o ofercie szerszej warzywno-owocowo-roślinnej, a my z kolei też dzisiaj rozpoczęliśmy rozmowę od wniosku o zakaz uboju zwierząt w Unii Europejskiej.
Rozumiem, ale to...
To są troszkę różne kierunki.
Absolutnie jest to niemożliwe, żeby zakazać, bo ja uważam, że jakaś grupa frustratów chce zaistnieć politycznie i to jest stąd pochodzi w imię poprawności politycznej, bo to jest modny temat aktualnie. Także to jest jakiś taki, no nie wiem, podejrzewam, że jest to trochę takie fikcyjne zagranie.
Czy pan Olek dopatruje tutaj także działalności politycznej?
Na pewno grupa ludzi chce zaistnieć, chce pokazać, że się czymś zajmują i tak dalej. Także
opinia pana Olka. Panie Olku, dziękuję bardzo. Pan Darek czeka. Dziękuję serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie rektorze, panowie, którzy się wypowiadali, to są na zasadzie trzymania psa na łańcuchu, tak? Bo dziad trzymał psa na łańcuchu, ojciec trzymał psa na łańcuchu, to ja będę trzymał psa na łańcuchu. Dobrze, wracamy. Panie doktorze, czy ktoś się zastanawiał, ile kosztuje nas kilogram mięsa, na przykład wieprzowiny? Ile musi ta świnka zjeść tego pokarmu, żeby był ten kilogram, tak? Tego mięsa. Nikt się nie zastanawiał, ile to po prostu jest strat i po prostu no wkładu, tak, pracy, ile później ta świnka, jeżeli chodzi o to, co zostaje po niej, te odpady, tak, to wszystko też musimy zbudować.
Czyli lepiej nie śwince, a nam dać te rośliny.
Powiem tak, oczywiście, panie rektorze. Druga sprawa, no ci panowie, którzy się wypowiadali, oni chyba nie jedli wegetariańskiego pożywienia, bo powiem szczerze, ja miałem taką przyjemność, zrobiła mi to moja znajoma. Proszę mi wierzyć, nie odróżniłem. To po prostu jest kwestia dobrania przypraw. Nie odróżniłem, czy to były na przykład schabowy, czy mięsny, czy wegetariański.
To kwestie smakowe, a kwestie zdrowotne, o których mówiła pani dietetyk przed chwilą?
No właśnie, panie redaktorze. Jest takie przysłowie. Co jest najlepsze na przeziębienie? Rosół. A dlaczego? Bo najwięcej ma antybiotyku. I tym skwituję. Panie redaktorze, drób ma bardzo dużo antybiotyków, tak? I zwierzęta, które hodujemy na tą...
A ten rosół w wiekach minionych był propagowany jako dobry na zdrowie, a wówczas antybiotyków nie znano.
No ale no, do tej pory, tak? Jak są odżywiane te zwierzęta, prawda? W jakich warunkach są po prostu...
To już trochę inna kwestia, rzeczywiście. Ale rozumiem, że pana wypowiedź pokazuje, że byłby pan za zakazem jedzenia mięsa, bo de facto do tego to by... doprowadziło?
Dokładnie. Panie doktorze, ja po prostu widziałem...
A pan je mięso?
Wojnie, sporadycznie jem. Mm-hmm. Bo nie ma alternatywy. To jeszcze bardzo drogie. Ja nie potrafię sobie przygotować takiego pokarmu, jak ludzie, którzy po prostu nie jedzą. Ale miałem naprawdę okazję zjeść i proszę mi powiedzieć, jest to bardzo smaczne. Gdybym miał taką możliwość, przestałbym. No odchodzimy w rodzinie powoli, ale jeszcze sporadycznie zjem te mięso. Jeszcze bym po prostu polecił...
A jest pan zdania, przepraszam bardzo, że to pana przekonanie powinno być obowiązkiem teraz dla całej reszty
nie,
świata?
Panie doktorze, nie,
no nie, bo mówimy o propozycji zakazu, dlatego drążymy ten temat dzisiaj, bo to ma doprowadzić do zakazu.
To jest na razie taka wstępne, tak? Ale to zanim wejdzie, to miną na pewno lata. Panie doktorze,
ale zdaje sobie pan sprawę z tego, że może wejść, tak? I pan
może,
by zaakceptował
tak,
to.
Oczywiście, że tak.
Dobrze.
I jeszcze, panie doktorze, chciałbym, żeby ci panowie obejrzeli sobie rzeźnię, jak to wygląda, bo to też mnie troszeczkę tak postawiło do pionu. Pan widział rzeźnię, jak zabijają zwierzęta, jak zabijają krowy, świnie?
Widział.
Mhm. Widział pan. I? Mhm.
No, widziałem, wie pan, co widać na tym.
No właśnie.
Pytanie, czy to oznacza,
mówią, że mamy te same komórki, to świnia, no i mózg, no świnie są mądrzejsze od psów na przykład, tak? Więc tak troszeczkę nieraz, jak jem tego schabowego, to tak sobie pomyślę i no zjem, ale... Wolałbym zjeść tego...
Jem z odrazą, ale jem. No dobrze, dziękuję bardzo.
No nie, z odrazą nie, ze smakiem, ale gdyby była alternatywa, to zjadłbym tego schabowego na przykład no wersji wegańskiej, tak?
Dobrze, to polecam...
Kwestia przypraw.
Polecam, dziękuję serdecznie. Kto jeszcze do nas dzwoni? Halo?
Dzień dobry, Krzysztof.
Panie Krzysztofie, proszę uprzejmie.
Witam. Tutaj ta rozmowa dla mnie jest wyjątkowo jakaś kuriozalna, bo po pierwsze zapominamy o tym, że i to jest udowodnione generalnie w przyrodzie, że w różnorodność jest bogactwo. chwili, jeżeli mamy dietę różnorodną, w związku z tym, co tu już ktoś wspominał, mamy i różnego rodzaju witaminy, mikroelementy, etc. Ona wpływa również na naszą, że tak powiem, zdrowotność szeroko rozumianą.
Natomiast jeżeli... Czy pan nawiązuje do tego, że człowiek jest istotą, mówiąc tak nieładnie, ale faktycznie wszystkożerną po prostu, tak?
Tak. I dlatego jestem przeciwnikiem narzucania, że ja jestem bardziej zwolennikiem tego, aby Unia Europejska w ramach swoich różnych, w cudzysłowie czasami, poszukiwań takiego filozofii Graala, bo czasami dla mnie to jest trochę takie sztuka dla sztuki, aby się zastanowiła nad tym, żeby może wprowadzić mimo wszystko zmniejszenie wielkości produkcyjnej. Oczywiście mamy świadomość, że za tym pójdzie niestety podrożenie tych produktów, bo musimy powiedzieć jedno. Trudno najłatwiej się dyskutuje ludziom bogatym i sytym na temat tego, co mają jeść biedni. Bo zapominamy o tym, że mimo wszystko jeszcze cały czas w Europie, nawet w Unii, mamy osoby o różnym zamożności portfela.
Nie mają chleba.
Jak gdyby element zdrowotny.
Nie mają chleba, no to niech jedzą ciastka, tak?
Bo to można komuś narzucić, tak? To w związku z tym, ale zawsze, i proszę popatrzeć jedno, w przyrodzie wszystko, co jest związane, chociażby pszczoły, jeżeli mamy problem z pszczołami, to kiedy? W sytuacji, kiedy wprowadziliśmy nagle, ja pomijam kwestię pestycydów i zakażenia pochodzącego od pestycydów, ale z chwilą, jeżeli wprowadzamy monokulturę, to w tym układzie brak różnorodności witamin sprawia, że zwierzęta również, tak jak owady, zaczynają nam chorować.
Monokultura w uprawach, rzeczywiście to kierunek powszechny, ale nie dobry.
Pamiętajmy o tym, że ta dieta jest bardzo ważna i tak jak wspomniałem, różnorodność i to jest udowodnione...
Panie Krzysztofie, dziękuję. Różnorodność i dlatego nie jest pan zwolennikiem zakazu, ewentualnie zwolennikiem poprawy jakości i ograniczenia produkcji zwierzęcej. Jak rozumiem, czas na refleksję, czym karmilibyśmy się, gdyby rzeczywiście udało się wprowadzić w życie tę inicjatywę obywatelską, grupę, którą na polski przetłumaczymy, zakończmy wiek rzezi. O mięsie z probówek mówi kierownik Okręgu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus Piotr Polok.
Powiem szczerze, nie próbowałem, natomiast z tych publikacji i z artykułów, po pierwsze tak, są pierwsze próby. Mięso ma teksturę niezdefiniowaną, czyli bardziej to jest coś takiego jak papka. W związku z tym wszelkie walory kulinarne, czyli kruchość, sprężystość, przy ocenie tego mięsa odpadają. W związku z tym raczej chyba wszystko szłoby w kierunku produkcji mięsa a la mielone. Co zapewne, niektóre osoby nie będą tego akceptować. Niemniej wydaje mi się, że jednak jeszcze przez długi okres czasu będziemy zwierzęta gospodarskie w Polsce i nie tylko w Europie hodować.
Produkcja mięsa, hodowla zwierząt wpływa na środowisko? No oczywiście, z pewnością, bo jest też częścią tego środowiska, a więc funkcjonuje w środowisku. Najważniejsza będzie jednak odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu i w jaki sposób wpływa. O tym profesor Marcin Pszczoła.
Jeżeli spojrzeć na badania międzynarodowych paneli do spraw klimatu czy organizacji, które się tym zajmują, to oszacowania mówią o tym, że około 18% wpływu na światowe emisje dwutlenku węgla to właśnie udział zwierząt. Ale w ramach tych 18% to też jest transport, jest wylesianie i właśnie największy udział w emisjach dwutlenku węgla w przypadku hodowli zwierząt to wylesianie. Czyli jeżeli odejmiemy transport i wylesianie, to okazuje się, że hodowla zwierząt to około 9% światowych emisji dwutlenku węgla. Szacuje się, że około 40% emisji metanu światowego właśnie pochodzi od przeżuwaczy. I znowu, to się wydaje dużo lub mało, zależy jak na to spojrzeć. Bo jeśli spojrzymy na emisje metanu powstające przy spalaniu paliw kopalnych, to już jest więcej niż te 30-40%, które produkują przeżuwacze. Czyli chociażby kuchenki gazowe, które mamy, czy przewody, którymi doprowadzany jest gaz do naszych domów, przez wycieki gazu, bardzo mikroskopijne, one sumarycznie przekładają się na emisje większe niż w przypadku krów. Jeżeli spojrzymy na całościowe emisje wynikające z procesów trawiennych czy zarządzania odchodami, to okaże się, że to jest 3% całej emisji.
A teraz pan Mikołaj. Pół minutki, panie Mikołaju, proszę uprzejmie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, ja już od dawna uważałem, że pani Spurek ma coś nie tak.
Bardzo proszę, odnośmy się do tego, co jest propagowane, a nie do samego człowieka, nie ad personam
to znaczy,
apeluje.
Powiem tak, no niestety jakby coraz częściej ta granica jest przesuwana w dość niebezpieczną stronę.
To teraz krótko. Co niebezpiecznego w ewentualnie wprowadzeniu takiej dyskusji o zakazie uboju zwierząt?
Ogólnoświatowy głód, bo nie wierzę w to, że tak powiem, dietą roślinną jesteśmy w stanie wyżywić cały, tak powiem, świat, a poza tym co z białkiem zwierzęcym, który człowiek potrzebuje.
Panie Mikołaju, kropka. Pytanie jasne, też padały już odpowiedzi, a jeszcze dwa słowa chciałbym oddać naukowcowi. Dziękuję serdecznie. Profesor Marcin Pszczoła o produkcji pokarmu zwierzęcego, która zmieniła się w szalenie w ostatnich dekadach, no i dzisiaj nie stanowi już takiego obciążenia dla środowiska, jak jeszcze 20, 30, 50 lat temu. A prace nad tym, żeby Ziemia odczuwała to jeszcze mniej, prowadzone są chociażby na Poznańskim Uniwersytecie Przyrodniczym. I o tym właśnie pan profesor.
Opracowujemy narzędzia, które pozwalają ocenić potencjał genetyczny do produkcji metanu czy do wpływu na środowisko przez zwierzęta. Czyli jesteśmy w stanie dzięki temu zidentyfikować zwierzęta, które mają mniejszy wpływ i w takim klasycznym procesie selekcji, czyli wybieramy najlepsze zwierzęta na rodziców następnego pokolenia i robimy to dla wydajności mleka, robimy to dla żywienia, dla zmniejszenia liczby chorób u zwierząt. Możemy też to robić dla zmniejszenia wpływu zwierząt na środowisko. Gdybyśmy w ogóle zrezygnowali z hodowli zwierząt, no to też trzeba by wziąć pod uwagę, że nawozy organiczne od zwierząt są wykorzystywane do nawożenia pól, na których produkowana jest żywność dla ludzi. Jeśli byśmy z tego elementu zrezygnowali, to trzeba by produkować nawozy sztuczne, które znowu są związane z emisją dwutlenku węgla do atmosfery, więc jakby nie ma prostego rozwiązania.
Profesor Marcin Pszczoła, Uniwersytet Przyrodniczy, poszerza nasz spojrzenie na tę sytuację. Sandra Soluk, Łukasz Kurzawski, Tomasz Jędraszczak, dziękujemy bardzo i polecamy Państwa uwadze www.radiopoznan.fm.
W środku dnia to Radio Poznań. ...95 lat Radia Poznań. Konferencja naukowa Bendlewo. Polska pomiędzy starym zagrożeniem a nową szansą.
Zakończył się właśnie panel Polska pomiędzy starym, tak, nowym zagrożeniem a starą szansą. Właściwie można chyba troszeczkę tym tytułem żonglować, dlatego że różnie to oceniamy. Krystyna Różańska-Gorgolewska, moją rozmówczynią świeżutko po prowadzeniu panelu jest pani doktor Justyna Szulc, dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
To, co wybrzmiało, to, co było takie interesujące też, wydaje mi się nieoczekiwane w tej bardzo merytorycznej, rzeczywiście bardzo skondensowanej, nasyconej wiedzą dyskusji, był taki emocjonalny stosunek prelegentów do naszych też zachodnich sąsiadów albo też wschodnich. No, będziemy tutaj głównie rozmawiać o zachodnich sąsiadach, bo pani doktor jest dyrektorem Instytutu Zachodniego, który doskonale te zachodnie sprawy w kontekście współczesnym i przeszłym i też w kontekście przyszłości Polski rozpatruje. Część panów się opowiedziała za tą germanofilią, a część trochę się od tego dystansowała. Jakie znaczenie mają nasze emocje w stosunku do naszych zachodnich sąsiadów i w stosunku do tego, jak budowana jest polityka i nasze relacje sąsiedzkie?
No, ja uważam, że ze względu na naszą wspólną historię w odniesieniu do naszych sąsiadów, czy to na wschodzie, czy na zachodzie, zawsze emocje jeszcze dodatkowo odgrywają ważną rolę. Natomiast obecnie w tej sytuacji jesteśmy w takim momencie, gdzie rzeczywiście polityka Niemiec uległa, no takim, została postawiona zupełnie pod znakiem zapytania. I to te obszary, w których polska polityka, niezależnie od rządzących opcji, zawsze zwracała uwagę, że to jest jednak błędna droga i stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. I to dotyczy zarówno polityki bezpieczeństwa, właśnie stosunku do NATO, jak również polityki energetycznej Niemiec. I tutaj zawsze były dosyć mocne spory między sferą polityczną Polski i Niemiec. I przez
20 lat te argumenty polskie nie były uznawane, a teraz w tak tragicznym momencie okazuje się jednak, że Niemcy no, bardzo błędnie kalkulowali te ryzyka i ponosimy teraz tego konsekwencje. Oczywiście największe konsekwencje ponosi Ukraina, ale również i my ze względu właśnie na te obciążenia finansowe, ale również i Niemcy, same społeczeństwo zdaje sobie z tego sprawę, jakim zagrożeniom, na jakie zagrożenia naraziło siebie i swoją gospodarkę, tak stawiając mocno na rosyjską kartę.
Obchodzimy 95. urodziny Radia Poznań. Poznań 300 kilometrów od Berlina, 300 kilometrów od Warszawy. Poznań taki rzeczywiście też pomiędzy od zawsze, jeśli chodzi o jego geograficzne usytuowanie. Mamy szczęśliwie w Poznaniu Instytut Zachodni. Też często zastanawiamy się pewnie, na ile warto mówić i na ile warto przybliżać te sprawy naszego zachodniego sąsiada, a na ile skupić się tylko wyłącznie na tej lokalnej problematyce, na ile ta współpraca polsko-niemiecka, czy inaczej poznańsko-niemiecka jest istotna w kontekście jakiejś kształtowania jakiegoś wspólnego takiego nawet obszaru kulturowego, czy jakiejś wymiany myśli.
No przede wszystkim chciałam pogratulować radiu takiego wieku, bo to rzeczywiście jest niewiele instytucji w Polsce, które mogą no, pochwalić się takim długim rodowodem ze względu na naszą historię. Jeśli chodzi o kontakty polsko-niemieckie, ja uważam, że radio poznańskie czy w ogóle Wielkopolska rzeczywiście mogłyby odgrywać taką rolę zbliżania między społeczeństwami, między Polakami i Niemcami, bo ta wojna pokazuje jednak, jak daleko również mentalnie te nasze społeczeństwa się ciągle znajdują, jak często my nie rozumiemy motywacji Niemców, a Niemcy nie rozumieją naszej motywacji. I tutaj takie kontakty, ale nie tylko w sensie czysto takim technicznym, właśnie kontakty ekonomiczne, bo one istnieją i są rzeczywiście bardzo rozbudowane, ale widać, że rzeczywiście konieczne są kontakty instytucji związanych z kulturą, z instytucji intelektualnych, które też zajmują się taką analizą myśli, koncepcji popularnych w danym społeczeństwie. I tu myślę, że współpraca na przykład państwa z różnymi radiostacjami na terenie Niemczech, właśnie takie wspólne debaty, chociażby na przykład jak ocenia się tę wojnę na Ukrainie, żeby też zrozumieć argumentację z drugiej strony, żeby nawet wyrobić swoje argumenty tak, żeby lepiej dotrzeć ze swoją argumentacją do drugiej strony, to uważam, że no, Wielkopolska również ze względu ze swoje tradycje i takie długie współżycie z Niemcami jak najbardziej powinna odgrywać taką rolę.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja tylko powiem, że Instytut Zachodni jest takim partnerem, współorganizatorem też tego naszego świętowania dzisiaj. 95 lat Radia Poznań w Bendlewie. Jeszcze przed nami jeden panel dyskusyjny, dwa za nami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem była dr Justyna Szulc.
Dziękuję bardzo.